Dominikański Ośrodek Liturgiczny prezentuje.
Wczoraj udało nam się zarysować taką perspektywę globalną. Przynajmniej z naszej perspektywy tak to wyglądało, że rysujemy perspektywę globalną, jeżeli chodzi o mówienie o Triduum Paschalnym. Wczoraj też mówiliśmy o tym dziwnym zbiegu wieczności i teraźniejszości, czy czasowości. Tego, że w jednym momencie, w jednej celebracji, która trwa 3 dni, a tak naprawdę jest jedną celebracją, w jednym momencie od samego początku wszystkie tajemnice paschalne są zawarte. I wczoraj też skupiliśmy się na tym, żeby opowiedzieć co nieco o tym charakterystycznym obrzędzie, jakim jest mandatum wieczerzy, w mszy Wieczerzy Pańskiej, Wielki Czwartek. Dzisiaj chcielibyśmy pójść dalej w tym wyjaśnianiu Triduum. Wielki Piątek. Nie będziemy znowu opowiadać po kolei, jak obrzędy Wielkiego Piątku wyglądają. Wiemy, że nie ma wtedy sprawowanej mszy świętej. Jest inna ofiara wspominana, jedyna ofiara chrześcijańska, czyli ofiara krzyżowa. My tutaj zajmujemy się teologią tych wydarzeń. Wobec tego chciałbym zaproponować, żebyśmy na Wielki Piątek spojrzeli od strony przypowieści o synu marnotrawnym. Myślę, że nieczęsto tak się na to patrzy. Każdy z nas mniej lub bardziej kojarzy ten tekst z Ewangelii Świętego Łukasza o młodszym synu, który zabrał swoją część majątku, przez co uznał, że jego ojciec jest martwy i zabrał swoją część spadku od ojca. Wyruszył w podróż w dalekich krajach, roztrwonił majątek i opamiętał się, postanowił wrócić do ojca. I ojciec go przyjmuje. Przyjmuje go bez żadnych warunków wstępnych, ani też bez żadnego oczekiwania na przyszłość. Tak jak działa Boże miłosierdzie. Przyjął go i w tym przyjęciu widzimy, jak ten syn jest po pierwsze ubierany w nowe szaty. Jest mu zarzucany płaszcz. Dostaje pierścień na rękę jako znak wybrania i tego, że jest dziedzicem. I dostaje sandały na nogi. Tę Ewangelię, tą przypowieść opowiada Chrystus Pan. I kiedy się ją czyta, w zasadzie bulwersujące jest to, że nie ma nikogo, kto by tego syna w jakiś sposób rozliczył za to, co on zrobił. Owszem, pojawia się jego starszy brat, który narzeka na to, nie tyle na to, co zrobił ten młodszy brat, ale na to, że jego ojciec go nie docenia. Nie ma nikogo, kto by zapłacił jakąś cenę za to, że ten syn roztrwonił majątek. De facto on jest bankrutem, który jest przyjmowany przez ojca bez żadnego oczekiwania i bez żadnego wyrzutu. Natomiast kiedy się czyta tę Ewangelię, tak jak ona została opowiedziana, to wydaje się, że nie bez znaczenia, a nawet kluczowe znaczenie ma ten, kto mówi, czyli Jezus Chrystus, który opowiada tę historię. Bo jest ktoś, kto zapłacił za przyjęcie syna marnotrawnego z powrotem przez Ojca. I tym jest nasz Jezus Chrystus Pan. Dlaczego mówię, że zapłacił? Zwróćcie uwagę, że jest analogia pomiędzy tą przypowieścią a drogą krzyżową Jezusa Chrystusa i jego męką. Mianowicie syn jest przyjmowany przez Ojca, jest przez niego przygarniany, a Chrystus jest tym, który jest odrzucony. Jest pozostawiony sam sobie, umiera poza miastem, na wzgórzu, gdzie wysypuje się śmieci. Tak jak o tym też mówi list do Hebrajczyków, poza miasto został wyprowadzony i tam ukrzyżowany. Syn otrzymuje nową szatę, dostaje płaszcz. Chrystus jest obdzierany ze swojego ubrania i ze swoich szat, także staje nagi, obnażony wobec tych, którzy go krzyżują. Syn marnotrawny otrzymuje pierścień na rękę i sandały na nogi. Chrystus Jezus otrzymuje nic innego jak przebicie gwoździmi do krzyża, zarówno jego stóp, jak i jego rąk. Jest jakaś taka dramatyczna analogia pomiędzy tymi dwiema postaciami, marnotrawnym synem i synem jednorodzonym. Ten otrzymuje wybranie, otrzymuje ponowne przyjęcie, jest wywyższony z powrotem do godności, którą stracił. Chrystus Pan jest odrzucony, jest pozbawiony wszystkiego i ponosi mękę, której nie zasłużył. Dlaczego w ogóle szukam kogoś, kto zapłacił za przyjęcie syna marnotrawnego? To pytanie, kto płaci, bierze się z pytania, czym jest grzech. W Wczoraj mówiliśmy o konsekwencji grzechu pierworodnego, o tym, że grzech rozbija Adama zarówno wewnętrznie, jak i w jego relacjach do pozostałych osób, w jego relacji do stworzenia i w końcu w jego relacji do Boga. A raczej trzeba by powiedzieć odwrotnie. Ulega rozbiciu jego podstawowa relacja, relacja do Boga Stwórcy i w konsekwencji wszystko w nim pęka. Tak, że staje się kimś, kto ma niepełne poznanie i nie jest w stanie rozpoznać Boga prawdziwie, tylko ma jego fałszywy obraz. Tak, że nie jest w stanie ukształtować relacji pomiędzy ludźmi właściwie, tylko zaczyna się w nich pojawiać przemoc czy dominacja, podobnie do stworzenia, które już nie, z którym już nie żyje w harmonii, tylko zaczyna go nadużywać i wykorzystywać egoistycznie i w samym sobie jest nieuporządkowany. Ale to są konsekwencje grzechu. Natomiast trzeba zapytać, czym jest grzech sam w sobie? I na to pytanie można odpowiedzieć na wiele bardzo różnych sposobów. Ja proponuję, żebyśmy na nasze potrzeby odpowiedzieli w takim kluczu, że jest to obraza, że grzech jest obrażeniem Bożego majestatu. Co to znaczy obrazić Boży majestat? Jeżeli obrażam kogokolwiek, to dopuszczam się czegoś złego. Tak? Jeżeli pluję w twarz policjantowi, to wiem, że spotka mnie za to kara. I jest to zarówno coś niegodziwego w takich relacjach międzyludzkich, a dodatkowo jeszcze obrażam urząd publiczny. Natomiast jeżeli napluję w twarz prezydentowi, to spotka mnie za to o wiele bardziej dotkliwa kara. Bo nie dość, że zrobiłem to, co zrobiłem z policjantem, mam nadzieję, że nigdy mi się to nie przydarzy, to nie są historie autobiograficzne tutaj, to dodatkowo jeszcze urząd prezydenta jest znacznie wyżej postawiony niż urząd pana na krawężniku, który pilnuje porządku publicznego. Obraza jest tym większa, im większy majestat, im większą władzę obrażam. Jeżeli obrażam Boga, czym go obrażam? Tym, że pokazuję mu plecy, odchodzę od niego, uznaję go za martwego, biorę swoją część spadku i mówię, ty nie jesteś tym, który ma mój majątek. Ja jestem posiadaczem swojego majątku. Oddaj mi to, co do mnie należy. Oddaj mi moją część. Jeżeli tak postępuję z Bogiem, to dopuszczam się obrażenia Boga. I ta obraza jest nieskończona. Dlaczego? Ponieważ majestat Boży jest nieskończony. Wobec tego każdy grzesznik, który jakkolwiek grzeszy, jeśli pokazuje Bogu plecy i mówi, nie chcę być w porządku, który dla mnie uczyniłeś, który dla mnie stworzyłeś, dopuszcza się nieskończonego obrażenia boskiego majestatu. Ja zdaję sobie sprawę, że to nie jest bardzo popularne mówienie o grzechu, że najczęściej się mówi o uszkodzeniu relacji, o pokazaniu braku miłości i tak dalej. To wszystko jest prawda. Natomiast schodząc do takiej zupełnie fundamentalnej relacji między Stwórcą a stworzeniem, grzech jest naruszeniem jej właśnie też w porządku docenienia czy uszanowania posłuszeństwa wobec Bożego majestatu. Bóg jest tym, od którego nic złego nie wyszło. Jest tym, który człowiekowi udzielił wszystkiego w zamyśle miłości, która dzieli się sobą samą, tak? Samo dobro. I zamiast odpowiedź człowieka była taka, jak Bóg jej oczekuje, czyli posłuszeństwo wobec nakazu, który Bóg pozostawia, jest przeciwieństwem, jest właśnie porzuceniem tego nakazu, odebraniem tego stworzenia na własność i odejściem od Boga, pokazaniem mu pleców. Czyli dopuszczam się obrazy Bożego majestatu, tego majestatu, wobec którego jestem postawiony w relacji posłuszeństwa, co wcale nie znosi kwestii miłości i tak dalej. Tylko jest jednym z aspektów, w którym można o tym opowiadać. Jeżeli Bóg był nieskończenie obrażony, został nieskończenie obrażony przez Adama i poprzez wszystkie jego dzieci, tak jak to wczoraj zostało powiedziane, Adam to cała ludzkość, to trzeba, żeby stworzenie wróciło do Boga, żeby okazało znowu posłuszeństwo. I co więcej, jeżeli chcę, żeby relacja między mną a kimś, kogo obraziłem, była naprawiona, to nie wystarczy, że przywrócę stan sprzed obrazy, tak, czy sprzed tego naruszenia tej relacji. Muszę jeszcze wynagrodzić tą relację. Tak, to, co zostało, nie relację, tylko tą krzywdę muszę wynagrodzić. Przykład, mój ulubiony. Jeżeli zjem mojemu młodszemu braciszkowi czekoladki, to nie wystarczy, że go przeproszę, tylko żeby nasze relacje stały się na powrót właściwe, powinienem mu odkupić te czekoladki. Ewentualnie mogę dostać lanie od mamy, z którego to mój brat wywnioskuje, młodszy kochany braciszek, że sprawy są już uregulowane. Kara lub wynagrodzenie. A tak naprawdę najlepiej, jak są dwie te rzeczy naraz. Nie wystarczy przeprosić. Tym bardziej, jeśli mamy do czynienia ze skończonym stworzeniem, które obraziło nieskończony majestat Boży. Wobec tego potrzeba kogoś, kto jest w stanie powrócić do Boga i jest w stanie przywrócić ten pierwotny porządek. Jak to się dzieje? Nie jest to w sile człowieka. Dlaczego? Dlatego, że człowiek po pierwsze zawsze jest kimś, kto niesie na sobie to pęknięcie, to nierozpoznawanie Boga w sposób właściwy, fałszywy jego obraz. Człowiek jest kimś, kto Boga się często lęka. Kimś, kto z Bogiem ma od początku swojego narodzenia, od początku swojego życia, relację już przetrąconą, już uszkodzoną. I nie jest w stanie wrócić do Boga w pełni. Co więcej, człowiek jest uwikłany w te różne popękania, o których już mówiliśmy, które też go powstrzymują przed takim pełnym powrotem do Boga. Wobec tego tak naprawdę człowiek nie jest w stanie okazać Bogu pełnego posłuszeństwa. Sytuacja Adama, który opuszcza raj, jest sytuacją całkowicie opłakaną. Jest to sytuacja bez wyjścia. Taka sytuacja, której człowiek nie może naprawić. Nie może. Nie jest do tego zdolny. Zniszczył zbyt fundamentalną relację, swoją relację do Stwórcy. Uszkodził ją w sposób dotkliwy poprzez nieposłuszeństwo. I człowiek nie jest w stanie sam tego przywrócić do właściwego porządku. Co więcej, jeśli obraza jest nieskończona, bo dotyczy nieskończonego majestatu, człowiek nie jest w stanie udzielić nieskończonego wynagrodzenia. Sytuacja jest bez wyjścia. Dlatego drzwi otwierają się w niebie i przychodzi Chrystus Pan, nasz Zbawiciel, który jest Synem Bożym, który staje się człowiekiem. Jako człowiek jest w tym człowieczeństwie jest wspólny Adamowi. Jako w swoim bóstwie natomiast jest w stanie udzielić pełnego wynagrodzenia Bogu. I teraz Chrystus Jezus ponosi tę cenę za powrót Syna Marnotrawnego. Jest tym, który pozwala sobie przebić ręce i stopy, pozwala sobie przebić bok. Jest tym, który pozwala, aby być odartym z odzieży, obnażonym. Jest tym, który przyjmuje cierniową koronę i płaszcz purpurowy na wyśmianie. Po co? Po to, żeby stanąć w sytuacji człowieka, który jednak może wrócić do Boga. Dlaczego może wrócić do Boga? Dlatego, że jest Bogiem samym. I tylko Jezus Chrystus jest tym, który nie ma ani fałszywego obrazu Boga, ani nie ma niewłaściwego stosunku do siebie samego i w sobie samym jest uporządkowany. Nie ma niewłaściwych relacji ze stworzeniem, czy w końcu z innymi osobami. Jest tym, który żyje w harmonii. Jego człowieczeństwo jest harmonijne, jest sprzed grzechu. Nie ponosi tych konsekwencji Adamowej winy. Dlaczego? Dlatego, że jego relacja z Ojcem jest właściwa, jest pełna. Więcej, jest taka, jakiej nikt z nas nie posiada. I jako taki ponosi cierpienie i składa Bogu ofiarę, która ma wynagrodzić tą nieskończoną obrazę Boga. I co więcej, ona to czyni, ponieważ jest właściwą zapłatą za grzech. I jest naprawieniem tego stosunku. Możemy, i pewnie takie pytania w nas się budzą, dlaczego Bóg oczekuje takiego wynagrodzenia? Dlatego, że Bóg traktuje bardzo serio ludzi. Traktuje ich bardzo serio. I Bóg nigdy nie przeczy swoim wyrokom. Jeśli tak uporządkował świat przy stworzeniu, że człowiek otrzymuje go w panowanie, jeśli tak ustanowił relacje z człowiekiem, że one są oparte na wolności i miłości, to będzie szanował ludzki wybór i będzie szanował ludzkie konsekwencje tego wyboru, czy te konsekwencje, które będą w ludzkiej naturze. Dlatego też z jednej strony jest całkowicie sprawiedliwy, ale z drugiej strony jest całkowicie miłosierny, ponieważ daje Syna swego i Syn na to się zgadza, na to przyszedłem na świat. I na to zostałem posłany. Tak? Czyli z jednej strony ojciec go posyła, z drugiej strony on sam to przyjmuje. Przychodzi Syn jako pełne miłosierdzie, żeby wynagrodzić i pojednać ludzkość z Bogiem. I jedna tą ludzkość w sobie. Mimo tej kaźni i wszelkich konsekwencji grzechu, które na niego spadają właśnie w czasie męki, nie okazuje Bogu żadnego nieposłuszeństwa. List do Hebrajczyków ma takie zdumiewające zdanie, w którym jest powiedziane, że on przez cierpienie nauczył się posłuszeństwa. Co to znaczy, że nauczył się posłuszeństwa? Posłuszeństwo jest najczęściej przez nas pojmowane jako zniewolenie, jako ograniczenie mojej wolności. Coś nie do pomyślenia w relacjach Trójcy Świętej między Ojcem a Synem. Niemniej jednak Chrystus, który staje się człowiekiem, właśnie jako człowiek staje się Bogu posłuszny. Tak, czyli wchodzi w Boży plan. Jest Synem i nie przestaje Nim być, ale całkowicie wchodzi w sytuację człowieka i jako człowiek przeżywa to, co my widzimy jako posłuszeństwo, czyli poddanie się Bogu Ojcu. Nie z nakazu, ale z miłości. I jako taki umiera na krzyżu. Natomiast dlaczego możemy powiedzieć, że On umiera za nas? To są dosyć fundamentalne pytania dla katolickiej doktryny, prawda? Jeżeli mówimy o śmierci Syna Bożego na krzyżu, to pytamy, dlaczego z jednej śmierci łaska jest dostępna dla wszystkich? Czy dlaczego, jeżeli jeden jest pojednany z Bogiem, to wszyscy mogą być pojednani z Bogiem? To jest pytanie oczywiście, na które się rozpisują teologowie i to jest pytanie, na które trzeba też znaleźć odpowiedź, którą będę mógł jakoś przeżyć. Tak? Dlaczego jest to możliwe? Dlatego, że Chrystus tak chce. Dlatego, że często się mówi, że męka pańska była męką nieskończoną, taką, jakiej żaden człowiek nie przeżył. Fika z makiem. W ogóle nieprawda. Ludzi krzyżowano w tysiące w Cesarstwie Rzymskim. I zapewniam was, że każdy człowiek jakoś tam cierpi podobnie. Więc nie chodzi o ogrom cierpienia. Tak? Jasne, że to była kaźnia, to była tortura i to było niewysłowione cierpienie, o którym nam, którzy cierpimy mało lub niewiele, w zasadzie wypada milczeć. Ale to nie w tym jest sens, że cierpienie Chrystusa było większe niż innych. Nie. Jego cierpienie było całkowicie niewinne. I jako takie było całkowicie niepotrzebne, całkowicie niesprawiedliwe. Jako takie było zupełnie niezawinione. Cierpi ktoś, kto cierpieć w ogóle nie musi. Pokutuje ktoś, kto nie potrzebuje żadnej pokuty. I on nie robi tego dla siebie, bo nie potrzebuje tego. Szatan nie ma nic ze swojego udziału w nim, o czym Chrystus też mocno powie w Ewangelii. Natomiast Chrystus chce, żeby Jego męka była w naszym imieniu, w imieniu Adama, czyli całej ludzkości. I to jest Jego intencja, że On tak robi. I On pozwala, żeby każdy, kto chce, mógł skorzystać z tej męki. Wobec czego w tym wielkopiątkowym dramacie widać jedną rzecz. Całkowite pierwszeństwo działania Boga. Tak naprawdę to, co się dzieje podczas męki krzyżowej, śmierci Chrystusa, Jego zmartwychwstania, jest czymś, czego jesteśmy obserwatorami, a jeszcze nie uczestnikami. Uczestnikami stajemy się dopiero poprzez szereg różnych rzeczy, o których powiemy później, więc nie będę zdradzał. Ale najpierw jesteśmy obserwatorami, którzy po prostu dostają to za darmo. I to jest schemat, który pojawia się w Biblii już wcześniej, według tego, co wczoraj powiedzieliśmy o Logoi. Według schematu, który Bóg już wcześniej przygotował w Starym Testamencie.
I właśnie, Pan Bóg przygotował to już wcześniej. Przygotował to w Starym Testamencie i w Księdze Wyjścia, rysując analogię między barankiem a Jezusem Chrystusem. Ta analogia baranka i Jezusa jest szczególnie widoczna w Ewangelii Świętego Jana. Już wczoraj o tym mówiliśmy, że on przedstawia mękę, całe to misterium paschalne w zupełnie inny sposób niż wszyscy pozostali ewangeliści. Podobnie jest również z męką Chrystusa, z Jego umieraniem na krzyżu. Dlatego, że tam dokładnie Jezus jest ukazany jako baranek paschalny. Chrystus umiera na krzyżu 14 dnia miesiąca Nisan, czyli w dniu przygotowania Paschy. Umiera około godziny 15. dokładnie tego dnia i dokładnie o tej godzinie, kiedy w świątyni zabijano baranka paschalnego. Mało tego, Chrystus umiera na krzyżu. Baranka paschalnego trzeba było tak przygotować do pieczenia, że musiał być przebity dwoma rożnami, które krzyżowały się. Toteż baranek paschalny, kiedy był pieczony na krzyżu. Tak umierał Chrystus. Barankowi paschalnemu trzeba było przebić serce, żeby z niego wypłynęła krew. I to się dzieje z Chrystusem. Z jego serca wypływa krew. I to jest ta analogia. Chrystus jest barankiem paschalnym. I przenieśmy się teraz kilka tysięcy lat wstecz. Jesteśmy w Egipcie, Izrael jest tam prześladowany. Początkowo tak nie było. Początkowo było tam całkiem przyjemnie. Zaczęli mieć pozycję, Izrael był ceniony, ale zmienił się faraon, który już nie znał Józefa i sytuacja zmieniła się radykalnie. Izrael miał tam swoją ziemię, ziemię Goszen i tam miał mieszkać. Okazuje się jednak, jak przeczytamy dokładnie 12 rozdział Księgi Wyjścia, że między Izraelitami mieszkają również Egipcjanie. Już nie ma takiego jasnego podziału Egipt, Izrael, ale między domami Izraela mieszkają również Egipcjanie. Jeżeli zastosujemy do czytania tego tekstu bardzo prosty klucz, Izrael, pierworodny Jahwe, syn Boga, natomiast Egipt jako grzech i faraon jako książę ciemności, czyli szatan, okazuje się, że cały ten tekst mówi o tym, że grzech wszedł w życie Izraela. Grzech zadomowił się w życiu Izraela. I w tym momencie Pan Bóg zaczyna działać. Pan Bóg przychodzi z interwencją. I pozwólcie, że przeczytam z całego tego 12 rozdziału Księgi Wyjścia 4 wersety. Ich jest tam pewnie z 70, ale nie mamy na tyle czasu, żeby omówić wszystkie. Tej nocy przejdę przez Egipt. Zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej, od człowieka aż do bydła. I odbędę sąd nad wszystkimi bogami Egiptu, ja Pan. Krew będzie wam służyła do oznaczenia domów, w których będziecie przebywać. Gdy ujrzę krew, przejdę obok i nie będzie pośród was plagi niszczycielskiej, gdy będę karał ziemię egipską. A gdy Pan będzie przechodził, aby porazić Egipcjan, a zobaczy krew na progu i na odrzwiach, to ominie Pan takie drzwi i nie pozwoli niszczycielowi wejść do tych domów, aby was zabijał. O północy Pan pozabijał wszystko pierworodne Egiptu, pierworodnego syna Faraona. Zobaczcie, ten tekst mówi o tym, że dokonuje się sąd. Sąd nad bogami Egiptu, jak zostało to powiedziane. A według mitologii Faraon jest synem Boga, więc sam ma w sobie jakieś bóstwo. Jego syn jest jego przedłużeniem, też jest Bogiem. I dochodzi tutaj do takiej ciekawej analogii walki. Z jednej strony faraon, szatan, próbuje zniszczyć i wziąć w niewolę synów Boga Jahwe, czyli Izraelczyków, gnębi ich, w jakiś sposób, bardzo wolny sposób go zabija. A z drugiej strony jest pokazany obraz, w którym to Jahwe, broniąc swojego syna, musi zabić syna Faraona. I właśnie to się staje. Syn Faraona zostaje zabity. I ma to kolosalne znaczenie. Kolosalne znaczenie dlatego, że pierworodny syn to jest ten syn, który jest dziedzicem. To jest ten pierwszy oczekiwany. To jest ten syn, któremu jest przekazywany majątek. A w całym myśleniu semickim było to oznaczenie, że pierworodny syn to jest moja przyszłość, to jest moja wieczność. Ja żyję w moim synu. Kiedy mężczyzna nie miał syna, tracił znaczenie. Przestawał być kimkolwiek w tym społeczeństwie. Nie miał już przyszłości. Jego życie się urywało. Nie trwało dalej. I zabicie syna Faraona mówi jedno. Grzech nie ma przyszłości. Grzech już się nie będzie rozmnażał. Grzech już nie będzie panował na wieczność. Grzech już nie jest najważniejszy. Grzech przestaje żyć. A jeżeli jeszcze odczuwamy jego skutek, to tylko dlatego, że żyje faraon. Ale to jest krótka chwila. To jest krótka chwila. Grzech stracił już swoją przyszłość. I zobaczcie teraz druga rzecz. Kiedy ten grzech traci swoją przyszłość? Traci je w momencie, w którym anioł śmierci czy niszczyciel przechodzi przez Egipt. Ale najpierw jest cały obrzęd, który mówi o tym, że Izraelici mają zabić baranka i mają krwią tego baranka zaznaczyć odrzwia, progi odrzwia swoich domów. I to będzie znak. Zazwyczaj tłumaczymy to, że to jest znak właśnie dla tego anioła śmierci. Że to jest ten znak, dzięki któremu on rozpozna domy Izraela i odróżni od domu Egipcjan. Ale tekst nie mówi o tym. Tekst mówi zupełnie inaczej. Tekst używa hebrajskiego słowa lekem. To jest znak dla was. To będzie znak dla was, nie dla mnie. Ja nie mam problemu z odróżnieniem, kto jest moim synem. Ja znam mojego syna. Ja wiem, kim wy jesteście. Ja odróżnię Izraela od grzechu. Znak jest dla was. Krew baranka jest znakiem dla was. I jak zobaczymy, i próbujemy sobie to jakoś wyobrazić, jak te odrzwia i jak te drzwi mogły być właśnie zaznaczone tą krwią baranka, okazuje się, że one stanowią w pewnym sensie znak krzyża. I tak ojcowie Kościoła tłumaczyli, że właśnie drzwi domów Izraela zostały oznaczone znakiem krzyża. I to było istotne. I my to odnajdujemy również w całej symbolice chrzcielnej, w czasie Chrztu Świętego. Jest taki obrzęd, konsygnacjo, oznaczenia. Obrzęd, który właśnie, w którym w katechumenacie starożytnym on był różnie, w różnych momentach występował. Natomiast właśnie wtedy znaczono oliwą, świętym olejem na czole katechumena znak krzyża. Później identyfikowano to z bierzmowaniem, co też dla nas będzie dzisiaj ważne. Natomiast było to zaznaczenie znakiem krzyża. I każdy z nas tutaj obecnych, o ile jest już ochrzczony, również został naznaczony znakiem krzyża. Został naznaczony znakiem krzyża dlatego, że to jest właśnie ta krew baranka, która nas broni, która sprawia, że nie ma do nas szatan dostępu, która sprawia, że ta przyszłość szatana już w nas się nie może spełnić. I święty Augustyn w takich słowach pisał o tym. Jeszcze zaś jaśniejszym znakiem oznajmiono w tym narodzie mękę Chrystusową. Otrzymali bowiem rozkaz zabić baranka i pożywać go, a krwią jego drzwi swoje pokropić. Tej to męki i krzyża znakiem masz być na czole naznaczony dzisiaj, jako na drzwiach. I wszyscy chrześcijanie nim się znaczą. Jesteśmy oznaczeni, naznaczeni znakiem krzyża. Znakiem krzyża, który nas broni. I mamy anioła śmierci, niszczyciela. Anioł śmierci to jest komentarz późniejszych midraszów. Tekst oryginalny mówi o niszczycielu, który przechodzi przez, który ma zabijać. Niszczyciel ma swoją naturę, tą naturą jest zabijanie. Dla niego nie ma znaczenia, kto to jest. Śmierć nie pyta, kim jesteś. Śmierć zabija. Ale pyta, kim jesteś Bóg. I On będzie nas bronił. I tu zaczyna się cały dramat tej sceny i cały tragizm tego zdarzenia. Ponieważ niszczyciel chce zabijać wszystko. On nie patrzy na to, na Izraela czy na Egipcjan. Bierze się za każdego i każdego będzie chciał zabić. I tu pojawia się w tekście oryginalnym fenomenalna gra słów, która niestety w polskim tłumaczeniu, w żadnym polskim tłumaczeniu nie została oddana właściwie. Tam jest gra słów pasach i patach. Bardzo blisko siebie. Pasach powinno nam się kojarzyć ze słowem pesach, pascha. I to słowo dotyczy działania Boga Jahwe. Bóg Jahwe pasach. I zazwyczaj słowo pascha tłumaczymy jako przejście. Przejście. Przechodzimy od śmierci do życia, od ciemności do światłości. I to jest bardzo popularne. Natomiast taką najbardziej oryginalną, najwierniejszym tłumaczeniem tego słowa jest skok. Jahwe zaczyna skakać. I to słowo skakać ma znaczenie przede wszystkim z jednego powodu. Skok to jest coś zupełnie bardziej dynamicznego. To jest jeszcze jakieś głębsze zaangażowanie, bardziej intensywne, radykalne zaangażowanie Pana Boga w tą sytuację. On nie tylko się przechadza między domami Izraela. Nie zrobił sobie wycieczki wieczornej, oglądając krajobraz. On się zaangażował. On bardzo radykalnie wszedł w tą sytuację. On zrobił coś zupełnie dynamicznego. Coś, co musi być bardzo gwałtowne, coś, co naprawdę będzie walką o nas. W tym sytuacji o swojego pierworodnego syna. Natomiast słowo patach dotyka niszczyciela. To jest słowo patach, oznacza to działanie niszczyciela. Niszczyciel chce wejść do domu. To patach wejść. Jahwe pasach, a niszczyciel patach. Jahwe skacze, niszczyciel wchodzi. I teraz spróbujmy sobie wyobrazić tą sytuację. Domy Izraela są oznaczone krwią baranka. Są, można tak powiedzieć, że są zabezpieczone. Drzwi są zamknięte. Ale żeby Jahwe mógł wejść w walkę z niszczycielem, bo tam jest takie słowo Natan, to jest dynamiczna walka między nimi, oni zaczynają walczyć, to musimy sobie wyobrazić, że Jahwe musi być w tym domu. Żeby Jahwe mógł obronić drzwi tego domu, żeby Jahwe mógł nie wpuścić niszczyciela, który próbuje do niego wejść, sam musi być w tym domu obecny. I to słowo pasach, to skakać, nie będzie tu znaczyło, że sobie po prostu robi podskoki nad domami Izraela. Ale oznacza właśnie to wielkie zaangażowanie. Oznacza tą walkę. Jahwe się zaangażował w walkę. Nie wpuści niszczyciela do naszych domów. A skąd wiemy, że on tam jest obecny? Wiemy to stąd, że Izraelici wzięli baranka do swoich domów. Izraelici po namaszczeniu drzwi krwią baranka wzięli baranka do domów i go spożyli. I obraz jest bardzo prosty do odczytania. Bóg jest w nas. Jahwe w nas mieszka. Mieszka w nas przez chrzest, gdzie zostaliśmy naznaczeni krwią baranka. I mieszka w nas przez Eucharystię, gdzie spożyliśmy baranka. I nie dopuści niszczyciela. I nie dopuści grzechu i Egiptu do naszego serca. I będzie walczył, będzie bardzo radykalnie, właśnie będzie przeskakiwał nad nami, ochraniał nas, żeby nie wpuścić niszczyciela w nasze serca, w nasze życie. I nawet jeżeli nam się wydaje, że grzech nad nami panuje, i nawet jeżeli nam się wydaje, że jesteśmy niewolnikami grzechu, to jest nieprawda. I nawet jeżeli w tym momencie jesteś tu obecny i czujesz się, że jesteś totalnie zniewolony jakimś grzechem, jeżeli masz wrażenie, że sobie z jakimś grzechem totalnie nie radzisz i on panuje nad tobą, to nie jest prawda, ponieważ syn Faraona nie żyje i grzech już nie ma takiej siły, żeby nami panować. Grzech już nie ma takiej siły, aby nad nami dominować. Naszym Panem jest Jahwe i tylko On. I On się o nas zatroszczy, aby nie dopuścić niszczyciela i grzechu w nasze serce. I trzeba w to uwierzyć. I trzeba w to naprawdę uwierzyć. I po to jest właśnie Triduum Paschalne. I po to jest Wielki Piątek, żeby skończyć z tymi wszystkimi naszymi formami pobożności polegającymi na tym, że ja muszę się nawrócić, ja muszę się zmienić, ja muszę się poprawić, ja muszę zrobić to, tamto, siamto i owamto. Skończmy z tymi akrobacjami duchowymi, w których ja coś cały czas muszę robić. Co każdą spowiedź obiecuję, że się poprawię. No i tak jest? No nie jest. Niestety, dotyczy to każdego z nas. I chciałbym, sam dla siebie chciałbym tego, żebym naprawdę wierzył w to, że grzech nie ma nade mną władzy. Że grzech nie jest najważniejszym tematem mojego życia. Że najważniejszym tematem mojego życia jest Bóg. I to, co Bóg robi ze mną i co Bóg robi dla mnie. Chciałbym w to wierzyć, żeby grzech nade mną nie panował. To, co przeżyli Izraelici. Ich drzwi zostały namaszczone krwią baranka. W tym momencie stali się wolni. W tym momencie Egipt już nie był panem. W tym momencie Faraon już nie miał nad nimi władzy. Jesteś ochrzczony. przyjmujesz ciało Chrystusa, przyjmujesz baranka w swoje życie i w tym momencie On jest twoim Panem, a nie grzech. I to On działa. I zobaczcie, że słowo Pascha nie dotyczy nas, tylko dotyczy Boga. To Bóg przeżywa swoją Paschę. Nie my. Nie my. Tylko Bóg. I Wielki Piątek to jest Pascha Boga, nie nas. Bo to On działa. On przeskakuje. On nas broni. I On jest zaangażowany. I uwierzmy w to, że On nas nie opuści. I uwierzmy w to, że On będzie o nas walczył. I że dokona się walka. I w naszym życiu dzień po dniu dokonuje się walka Boga we mnie. Boga, który nie wpuści grzechu i szatana. Bo On jest naszym Panem. A żeby to było możliwe i żeby to się w nas działo, potrzebne nam jest jeszcze działanie Ducha Świętego.
Co jednak mają powiedzieć ci, którzy wbrew temu, co słyszeliśmy, przeżywają ucieranie, umęczenie, zniewolenie grzechem? Pierwsza sprawa. Jeśli jest tak, że to Pan o mnie walczy, jeśli jest tak, że to jest przejście Pana poprzez moje życie i ono się dokonuje w Wielki Piątek, to krzyż jest znakiem zwycięstwa. W krzyżu, który adorujemy podczas Wielkiego Piątku, ta adoracja się odbywa w ten sposób, że wołamy oto drzewo krzyża. Wołamy oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata. I się odpowiada, pójdźmy z pokłonem. W tradycyjnej formie tego hołdu wobec krzyża śpiewano trzykrotnie święty, święty, święty. Mianowicie święty nieśmiertelny, święty Bóg. Hagios Theos, Hagios. Jak jest dalej? Tak, to tak się nie ma notatek. Choroba. Mocny, dziękuję. Bardzo dziękuję. Tak, to było to słowo, Fortis, oczywiście. Święty Bóg, święty, święty Bóg, święty, mocny, święty, nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami. W języku greckim i po łacinie. Dlaczego? Bo uwielbiamy zwycięzcę. Tego, który faktycznie przeszedł przez kaźnię krzyża, przeszedł przez przyjęcie wszelkiego grzechu świata i jego konsekwencji na siebie i pozostał wierny Bogu. To jest ten, który wywalczył zbawienie na drzewie nie dla siebie samego, bo go nie potrzebuje, bo sam jest jednorodzonym synem, tylko dla mnie. I kiedy sobie o tym myślimy, to trzeba powiedzieć jedną rzecz. Nie tylko jest istotne to, jak ja psychologicznie przeżywam swój grzech. Istotne jest to, jaką grzech ma kondycję. To, co Krzysztof powiedział. Grzech jest pokonany, dlatego że nie ma siły potępienia dla tych, którzy są zbawieni w Chrystusie. Kto jest wobec tego zbawiony w Chrystusie i kogo grzech nie może potępić? Tych, którzy zostali ochrzczeni i przez wiarę przyjęli usprawiedliwienie. Wow. Co to znaczy? Usprawiedliwienie w naszym świecie funkcjonuje w ten sposób, że trzeba znaleźć kogoś, kto jest winny. Zwróciliście na to uwagę zapewne. To nie ja zrobiłem, to ona mnie zwiodła. To nie ja namówiłam Adama, tylko wąż mnie tutaj namówił do tego. To nie to ja, że jestem złym kierowcą, tylko nawierzchnia była krzywa, światło źle oświetlało drogę, a ten wariat wyjechał mi ze zakrętu. Tak, z podporządkowanej. To on jest winny, ja jestem sprawiedliwy. Nie mogłem tego zrobić, ponieważ byłem chory, panie profesorze. Tak, to choroba jest winna. W naszym świecie tak to wygląda, że musimy znaleźć okoliczności lub osobę, na którą możemy zrzucić naszą winę, żeby poczuć się usprawiedliwionymi. Jaki jest problem z tym związany? Otóż, że zawsze gdzieś to zło musi mieć swoją przyczynę i gdzieś to zło musi mieć tego odpowiedzialnego za nie. Chrystus postępuje zupełnie wbrew temu schematowi. On jest całkowicie niewinny i przyjmuje wszelką winę na siebie. Ci, którzy się do Niego odwołują, mogą zostać usprawiedliwieni, dlatego że On sam obarczył się naszymi grzechami. stał się tym, który odpokutował moje grzechy, jak mówi święty Paweł, umarł za mnie, jak byliśmy grzesznikami. Nie umrzę dopiero, prawda, i wtedy będę zbawiony. Nie zrobił tego na zasadzie kredytu, tylko umarł za tych wszystkich, którzy zgrzeszyli. Jeśli ktoś chce być usprawiedliwiony, ma przyjąć usprawiedliwienie od Niego, bo On obarczył się winą. Tą winą obarcza się w ten sposób, że nas jednocześnie z tej winy zwalnia, z odpowiedzialności nas zwalnia. I chrzest jest tym pierwszym sakramentem, przez który my przyjmujemy tę łaskę, że Chrystus nas obmywa z grzechu, to znaczy udziela nam tego usprawiedliwienia, którego wcześniej dokonał na krzyżu. Natomiast Chrystus, tak jak Pan Bóg, z wiadomych przyczyn, mam nadzieję, działa w ten sposób, że nie działa globalnie, tylko zawsze lokalnie. Nie interesuje go ludzkość jako taka. Ona nikogo nie interesuje. Pana Boga interesuje pojedynczy człowiek. Dlatego ten, który dostępuje usprawiedliwienia, to jest ten właśnie, który jest chrzczony. To nad nim nie ma grzech, mocy, potępienia. To tego, który został ochrzczony, grzech nie przekreśla. Dlaczego? Dlatego, że wszelka siła potępienia spadła na Chrystusa i go nie zwyciężyła, bo on jest niewinny. Umarł w moje miejsce. Natomiast kiedy umiera, dzieje się zdumiewająca sekwencja wydarzeń i słów, które wypowiada. Najpierw mówi: pragnę. Czego pragnie? Pragnie przyjąć grzech świata na siebie. Jest barankiem, który niesie grzech świata, jak mówi o nim Jan Chrzciciel. I ten grzech świata przyjmuje. Pragnie tego wszystkiego, dlaczego cierpi, tak? Czyli zbawienia ludzi. Czyli wobec grzechu pragnie jego przyjęcia, bierze go na siebie. Kiedy przyjmuje grzech na siebie, mówi: wykonało się. To go nie oddzieliło, bo nie ma takiej siły od Boga Ojca. On pozostał posłuszny do końca. I kiedy mówi: wykonało się, a raczej trzeba by powiedzieć: śpiewa. To są takie słowa, które należy śpiewać, a nie mówić. Oczywiście Chrystus je wypowiada na krzyżu, ale kiedy je celebrujemy, dlatego ta pasja jest śpiewana. No bo nie sposób, żeby tak po prostu to wydeklamować jak tekst z gazety. Gdy śpiewa: wykonało się, oddaje ducha. I w tym się pojawia, że krzyż jest drzewem zwycięstwa. Ponieważ duch został, to nie chodzi tylko o to, że wyzionął ducha, on oddaje ducha. Po pierwsze dlatego, że śmierć nie ma nad nim władzy i on przyjmuje śmierć, ale po drugie dlatego, że w tym momencie już dokonuje się odkupienie ludzi i on może dać dar tego odkupienia, jakim jest Duch Święty. I teraz zasadnicze pytanie, które powinni sobie chrześcijanie zadawać dosyć często, brzmi: po co nam Duch Święty? Przecież wszystko się rozgrywa pomiędzy Ojcem a Synem. Wobec tego Duch Święty wydaje się dodatkową komplikacją w tym bardzo prostym schemacie relacji między Ojcem a Synem. Nic bardziej mylnego. Chrześcijanin otrzymuje Ducha Świętego we wszelkim sakramencie, jaki przyjmuje, ale ten, który jest jemu szczególnie przynależy, że tak powiem, czy szczególnie to wyraża, to jest bierzmowanie. Sakrament zapomniany i wręcz traktowany po macoszemu w Kościele często przez wiernych. Taki no właśnie sakrament dojrzałości, ewentualnie sakrament uroczystego pożegnania z Kościołem, różnie się go tłumaczy. A o co w nim chodzi? W nim chodzi to, że przyjmujemy znamie daru Ducha Świętego, to znaczy przyjmujemy Ducha Świętego. Po co? Po to, żebyśmy mogli Boga poznać od wewnątrz. Kto to jest człowiek pojednany z Bogiem? To jest taki, który ma naprawioną tą relację, która była między Adamem a Bogiem. I my, którzy otrzymujemy dar Ducha Świętego, jesteśmy zdolni poznać Boga. Już nie w sposób taki z lękiem, nie w taki sposób, który napawałby nas jakimś zagrożeniem, tak jak Adam, który chowa się w krzakach, ale w taki sposób, który był od początku zamyślony, czyli poznać Go przez Niego samego. Tak, czyli otrzymujemy Ducha Świętego, żeby poznać Boga. Jak Go poznajemy? Od wewnątrz, przez serce. Nie z opowiadania, nie z książek, nie z czytania, nie z tego, że ktoś mi powie coś o Bogu, ale mam szansę poznać Boga od wewnątrz. Dlaczego? Bo dostałem Ducha Świętego. Duch Święty został nam dany. Święty Paweł powie o tym, miłość Boża została rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego. Miłość Boża, co to jest miłość Boża? To jest ta siła, która stwarza świat, to jest ta energia, która wydobywa Chrystusa z martwych. To jest to posłuszeństwo Jezusowe, to jest działanie Boga w świecie. Miłość Boża jest rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego. I w sakramencie bierzmowania właśnie Ducha Świętego otrzymujemy po to, żeby być jak te domy Izraela, pełne Boga. Tak? Jesteśmy nie tylko obmyci, nie tylko jesteśmy widzami tego, co się dzieje podczas męki pańskiej, ale stajemy się faktycznie włączeni w Boga przez to, że otrzymujemy dar Ducha Świętego. To nie jest coś na zasadzie zadatku, to nie jest coś na zasadzie, nie wiem, obietnicy. Fakt daru Ducha Świętego. Osoby Trójcy Świętej, która nas z Trójcą jednoczy. Kiedy to się dzieje? Wtedy, kiedy Chrystus, kiedy to się staje możliwe? Wtedy, kiedy Chrystus oddaje Ducha. Kiedy oddaje Ducha. Na krzyżu. To jest moment zwycięstwa Jezusa. Kiedy On wreszcie daje możliwość ludziom na to, żeby byli z Bogiem pojednani. Nie tylko na zasadzie kontraktu Nowego Testamentu, ale na zasadzie wspólnoty osób przez ten sam dar Ducha Świętego, w którym też Chrystus mówi do Ojca. Dlaczego tak powiedziałem? Dlatego, że jak czytamy w liście do Rzymian, to Paweł mówi takie zdanie. Na dowód tego, że jesteśmy synami Bożymi, Bóg posłał do serca nasze Ducha Świętego. I teraz uwaga. Który w nas woła Abba Ojcze. Abba Ojcze. I my tak sobie często mówimy, no właśnie, że jesteśmy dziećmi, no właśnie, tymi adoptowanymi, to wszystko prawda. Natomiast jeśli mamy Ducha Świętego w sobie, to wołanie Abba Ojcze nabiera nowego sensu. To jest wołanie Syna Bożego do Boga Ojca. I to ten sam Duch, który jest miłością pomiędzy Ojcem a Synem, który jest tą zasadą jednania, czy no jakby to powiedzieć lepiej, tą owocnością też tej relacji, tak? Tą jednością Trójcy, jest w nas. I to wołanie Syna Bożego w nas się rozlega, bo mamy Ducha Świętego, wołanie do Ojca. Jesteśmy włączeni od momentu męki pańskiej i przyjęcia chrztu, kiedy męka staje się dla mnie osobiście skuteczna. Jesteśmy włączeni w to wołanie Syna Bożego do Ojca. To są rzeczy, od których robi się gorąco. Ponieważ jeśli tak, jeśli moc Boża, miłość Jego jest rozlana w moim sercu, jeśli jestem wyzwany, obdarowany możliwością poznania Boga od wewnątrz, jeśli we mnie rozlega się wołanie Syna Bożego do Ojca, to do jasnej ciasnej, dlaczego moje życie wygląda tak mizernie? Dlaczego to życie jest takie krzywe i takie poplątane? Dlaczego moje życie jest takie ściśnięte? Też sobie zadaję to pytanie. Nie ma ku temu żadnych przesłanek. I co ciekawe, kiedy weźmiemy Dzieje Apostolskie i czytamy, jak żyją pierwsi chrześcijanie, to tam się dzieją rzeczy, które są no właśnie zupełnie z innego świata. Z tego świata paschalnego. Ze świata ludzi pojednanych z Bogiem, którzy mają Ducha Świętego w sobie. Dla nich nie jest problemem to, że żeby wyjść z więzienia, wystarczy się pomodlić na tyle intensywnie, żeby zatrzęsła się ziemia. I wtedy otwierają się drzwi więzienia. Nie jest dla nich dużym kłopotem tak intensywnie się modlić, tak, nie wiem jak, duchowo się modlić, że nie rozróżniam wizji od rzeczywistości. Kiedy Piotra wyprowadza anioł z więzienia, co dzieje się w realu, chociaż jest przebudzony, można go usprawiedliwić, to jednak on ma wrażenie, że to jest wizja mistyczna. Także jemu to się zdaje. Tak, bo widzi anioła, on go prowadzi mimo strażników, prawda? Nie, a to się dzieje naprawdę. To są ludzie, dla których modlitwa jest tak intensywnym doświadczeniem, że trudno ją czasem rozróżnić od tego świata fizycznego. To nie są inni ludzie niż my. To są ci sami. Paweł, prześladowca chrześcijan, kiedy przeżywa lęk, to co się dzieje? W więzieniu siedzi. Przeżywa lęk. Co się dzieje wtedy? Chrystus mu się objawia. I mówi do niego, nie martw się, ja mam wielu ludzi w tym mieście. I rozmawia z Panem, tak jak ja z wami. Dlaczego? Bo mają Ducha Świętego w sobie. Są ludźmi pojednanymi z Bogiem. Trzeba nam otworzyć oczy na dar, jaki otrzymaliśmy. I zacząć z niego korzystać. Jak to się robi? Mianowicie proponuję proste ćwiczenie. Najpierw zbadajcie, ile czasu spędzacie na modlitwie do Ducha Świętego. Obawiam się, że kiepsko ta statystyka wypadnie. Ale jak już to sobie zbadacie, połóżcie rękę na sercu i podziękujcie Bogu, że mieszka w was. Podziękujcie Duchowi Świętemu, że go macie. Zacznijcie się z nim zaprzyjaźniać. I zacznijcie go w różnych sytuacjach, które są ponad siłę, które są ponad radość, które są ponad smutek. Prosić go o to, żeby was poprowadził, żeby zaczął działać. I uwierzmy w to, że Ducha Świętego trzymaliśmy. Chrystus, który traktuje nas bardzo serio, daje nam Ducha Świętego, czy posyła Ducha Świętego na świat w momencie swojej śmierci. To jest cena, którą my płacimy, którą On zapłacił za to, że my możemy Ducha Świętego przyjąć. Jeśli jako ochrzczeni, wybierzmowani, przyjmujący Najświętszy Sakrament nie korzystamy z tej łaski, jeśli ją mamy troszeczkę za nic, jeśli jej sobie nie uświadamiamy, nie jesteśmy nią zainteresowani, to jest moment, żeby się przestraszyć, żeby się przeląc, ponieważ wobec tego męka mojego Zbawiciela nie ma dla mnie dużego znaczenia. Jest wydarzeniem z przeszłości, które się rozegrało raz kiedyś w Galilei na śmietnisku. I ja jestem jak ten syn marnotrawny, który chętnie przyjmie płaszcz, chętnie przyjmie ten pierścień, chętnie przyjmie sandały, ale nie zainteresuje się tym, kto płaci cenę.